Sela Marucha, Sela! Kronika sądowa.
Tym sygnałem rozpoczęliśmy nowy cykl audycji poświęconych problemowi sądów koleżeńskich, komisji dyscyplinarnych i wszystkich spraw związanych z wykroczeniami poza ogólnie przyjęte normy naszej studenckiej społeczności. Proces, o którym dzisiaj chciałem mówić, był szczególnie ważny. Miał bowiem rozstrzygnąć, na ile nam, dziennikarzom, wolno przedstawiać sytuacje, o których pogląd wyrobiliśmy sobie na podstawie wypowiedzi swoich rozmówców, bez specjalnych możliwości potwierdzenia ich odpowiednimi dokumentami. Oto Wojewódzki Sąd Koleżeński miał rozpatrzeć sprawę z wniosku byłego wiceprzewodniczącego Uczelnianego Parlamentu Politechniki Gdańskiej Waldemara Kusza przeciwko dziennikarzowi tygodnika Politechnik Lechowi Uflowi o zniesławienie. W czwartek o godzinie 14:15 rozpoczęła się ta, przyznajmy, precedensowa sprawa. Rozpoczęła się od przeczytania przez wnioskodawcę aktu oskarżenia.
Wnoszę uznanie winnym i ukaranie kolegi Lecha Ufla za to, że zredagował on i opublikował na łamach tygodnika Politechnika artykuł pod tytułem Działacz. Artykuł ten w sposób niezwykle brutalny naruszył mu moją godność osobistą. Jego autor, fałszując wypowiedzi swoich rozmówców, fałszywie przedstawiając fakty oraz w sposób jednoznaczny i selektywny je interpretując, doprowadzi do powstania na moim wydziale i uczelni atmosfery wybitnie mi niesprzyjającej. Uważam, iż jest to największy cios, jaki może spotkać wieloletniego działacza, człowieka, który poświęcił wydziałowi całego siebie, swój czas oraz swoje umiejętności i możliwości. Wydział natomiast mógł się do tej działalności ustosunkować w kolejnych akcjach wyborczych, głosując na niego lub nie. W kadencji 75-76, kiedy to byłem przewodniczącym Rady Wydziałowej, a właściwie po kadencji, wola wyborców umieściła mnie w głosowaniu powszechnym i tajnym na pierwszym miejscu członków na Wydziałową Konferencję Spadarczą Wyborczą. Jest to chyba jednoznaczna ocena mnie jako byłego przewodniczącego Rady Wydziałowej. Psychoza antykuszowska wypracowana poprzez artykuł w uczelnianej klinice fotograficznej w Dzienniku Akademickim oraz w Politechniku doprowadziła do sytuacji, w efekcie której nie byłem w stanie prawidłowo realizować przyjęte na siebie obowiązki wiceprzewodniczącego UPZS PPG, a jednocześnie w sposób fatalny odbiło się na stopniu zaawansowania mojej pracy dyplomowej.
Od pierwszych minut obie strony podjęły próby zdeprymowania przeciwnika, przy czym jedna zwłaszcza posługiwała się zapomnianymi już nieco prawami logiki, zapomnianymi do tego stopnia, że czasem nikt z osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę nie umiał ich odpowiednio zinterpretować.
Proszę o jednoznaczne, rzeczowe sformułowanie, o co kolega Uchel jest oskarżony. Dlatego, że elementy autobiografii kolegi Kusza nie są oskarżeniem. Jak również stwierdzenie, że kolega Ufel opublikował artykuł.
Oskarżam Ufla o to, że sfałszował wypowiedzi swoich rozmówców, fałszywie przedstawił fakty opisane w artykule oraz w sposób jednoznaczny, a zarazem selektywny je interpretował, doprowadzając tym samym do wytworzenia się na moim wydziale oraz uczelni atmosfery niesprzyjającej mojej osobie.
Mówi oskarżony Lech Ufel.
Nie jestem pierwszym dziennikarzem, nie ostatnim, który musi odpowiadać przed obliczem w ogóle sądów. Taka już jest właśnie specyfika tego zawodu, że oskarżając reporterzy niejednokrotnie sami stają się oskarżonymi. Sądząc innych, sami zasiadają na ławę. W bieżącym roku opublikowałem na łamach tygodnika studenckiego Politechnik reportaż pod tytułem Działacz. Fakty i słowa, które tam przedstawiłem, nie były dziełem wymysłu. Reportaż jest takim bowiem gatunkiem dziennikarskim, który opiera się na fakcie. Jak mówił Wańkowicz, to nawet brodawki na nosie umieścić nie można, jeśli jej nie było. Powinnością dziennikarza jest nadto pisanie w obronie ludzi, którym dzieje się krzywda. Waldemara Kusza, jego ścisłości przedtem nie znałem i nie miałem żadnych osobistych urazów do niego. Reportaż miał też również cel wychowawczy. Jak Malca, za przewinienie, powiedzmy, strofuje matka, tak też w naszym życiu dorosłym musi nas ktoś karcić, jeśli coś robimy źle. Zgodnie z leninowską teorią prasy, prasa jest czynnikiem kontrolującym życie społeczne. Fakty zbierałem solidnie, przeprowadziłem wiele rozmów, nie robiłem tego bezprawnie. Artykuł 7 Konstytucji gwarantuje wolność słowa, której istotnym przejawem jest m.in. prawo do krytyki. Krytyka dotyczyła nie osoby, leży jej postępowania. Nie dotyczyła sfery osobistej jednostki czy jej stosunków rodzinnych. Działała w dobrej wierze co do prawdziwości stawionego zarzutu i społecznie uzasadnionego interesu przemawiającego za krytyką prasową. Żyjemy bowiem w ustroju socjalistycznym, o którym powinniśmy dbać my wszyscy, także mój bohater przedstawiony, ponieważ punktem wyjścia socjalizmu w ogóle wszelkiego jakiegoś jest człowiek i protest przeciwko odczłowieczeniu życia, tak bym to określił. Tak jak ktoś powiedział, idzie nam mianowicie o to, by nie zgubić z oczu dominanty, którą jest człowiek i umywanie jego spraw. Dlatego właśnie należy pamiętać i przypominać, chociażby właśnie w celu wychowawczym, że to, co decyduje, to, o co idzie nam naprawdę, to sprawa człowieka.
Rozprawie przysłuchiwałem się z uwagą i byłem jednym z nielicznych, którzy wytrzymali całe 14 godzin. Tak, 14, bo tyle trwało posiedzenie. Ten czas z konieczności narzucił charakter audycji. Nie będzie ona relacją, będzie raczej próbą zasygnalizowania pewnych problemów, które się na rozprawie pojawiły. Bo sprawa ta mogła dotyczyć każdego. Działacz X oskarżał dziennikarza Y, dziennikarz A działacza B. Ważne, w jakiej atmosferze obaj działali. Co doprowadziło do tego, że artykuł mógł powstać? Sprawa była bardzo ciężka. Obrona starała się udowodnić, że dziennikarz nie napisał nic ponad to, co powiedzieli jego rozmówcy. Oskarżenie, że rozmówcy nie mówili prawdy. Doprowadzało to niejednokrotnie do sytuacji, które mogłyby być nawet zabawne, gdyby nie były smutne.
Odpowiedzieć krótko, jasno, że padło takie stwierdzenie, czy kryjemy?
Uważam, że nie.
Uważam, czy...
To znaczy, jednoznacznie. To znaczy, nie pamiętam, żeby takie określenie padło. Mógł ktoś wtrącić w czasie, jednak oficjalna wersja prezydium nie była tak.
Obserwatorom procesu nasunął się jeden, za to bardzo przykry wniosek. Dbałość o słowa, o to, co się mówi i jak się mówi, nie jest silną stroną nie tylko przeciętnego studenta, ale nawet tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w naszej organizacji. Dziennikarz piszący opiera się na tzw. autoryzowanych notatkach, zawierających krótkie streszczenie rozmowy, niektóre cytowane wypowiedzi. Rozmówca autentyczność tych notatek potwierdza swoim podpisem. To powinno dziennikarzowi wystarczyć. Ale czy zawsze może? Wróćmy na salę sądową.
Kolega Szubski stwierdził w rozmowie z kolegą Kuflem. Zdobył się na pisanie opinii negatywnej, ale nie zdobył się na sprawdzenie jej. To dotyczy opinii koleżanki Zakrzewskiej. Oraz opinię o Koniarku Waldemar Kusz nie konsultował. Nie pamiętam, czy ta sprawa była stawiana na forum prezydium. Chyba nie.
Ja znałem tę sprawę już wtedy, ale znałem ją od osób trzecich. Nie byłem świadkiem ani pisania opinii, ani później w najbliższym czasie jej funkcjonowania. Dlatego było to tylko i wyłącznie moje odczucie. To co powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o opinię kolegi Koniarka, sądzę, że to może jest mój błąd, ja dokładnie nie wczytywałem się, kiedy podpisywałem te notatki, ale na pewno rozmawialiśmy inaczej o tej rozmowie, to znaczy o pisaniu tej opinii. W jaki sposób mogę powiedzieć?
Jeżeli kolega, jako przewodniczący Rady Wydziałowej w rozmowie z kolegą Kuflem stwierdza, zdobył się na pisanie opinii negatywnej, ale nie zdobył się na sprawdzenie jej, to chyba bierze odpowiedzialność za każde słowo, które mówi.
Chwileczkę, ale czy świadek może stwierdzić, że wyjaśnienia złożone i które są na karteczce w posiadaniu Lecha Ufla, czy to były wyjaśnienia złożone przez świadka?
Tak, oczywiście.
Czy świadek stwierdza...
Znaczy to były notatki robione podczas naszej rozmowy.
Czy świadek stwierdza w tej chwili, że to, co sam powiedział dziennikarzowi, jest, było niesprawdzone? Czy może
po prostu ja dokładnie się w to nie wczytałem, ponieważ no, traktowałem to trochę bardziej luźno niż powiedzmy teraz bym traktował. Sądzę, że większość uwag jest tam zawartych zgodnie z tym, co powiedziałem. Może sens powiedzmy tego jednego zdania, które teraz tu zostało przytoczone, zostało ujęte powiedzmy w sensie takim, jak zrozumiał to kolega.
Ale świadek podpisał te wyjaśnienia.
Oczywiście.
Jest jednoznaczne, czy na bazie, że na bazie tejże wypowiedzi świadka dziennikarz, kolega Ufel, obwiniony w tej chwili, mógł po prostu wyrobić sobie wypaczone jakieś mniemanie o tym fakcie.
Zeznania poszczególnych świadków potwierdzały jedno. Dziennikarz pisał to, co mówili mu jego rozmówcy. Czasem dokonywał niezbędnych zabiegów stylistycznych, ale starał się utrzymywać charakter wypowiedzi. Smutne, że jeden ze świadków usiłował insynuować dopisywanie niektórych stwierdzeń w notatkach, które uprzednio autoryzował, czy nawet fałszowanie podpisu. Zostało to jednak zdecydowanie odrzucone przez skład orzekający. Jedną z kluczowych spraw w procesie była sprawa wystawiania opinii SZSP. Udowodniono, że w obu poruszanych wypadkach zostały one wypisane, czy raczej wyssane z palca. W jednym przypadku interwencja osoby zainteresowanej spowodowała zmianę niekorzystnej opinii. W innym nie zrobiono nic.
Kiedy kolega działał, było przyjęte za normalne wydawanie opinii innym członkom SZSP bez konsultacji.
Prawdopodobnie tu chodzi o ten szczególny przypadek, a taki przypadek się zdarzył. No, opinię wypisuje się, no, kolega przewodniczący, wiadomo, miał dużo pracy, dostaje w jednym dniu kwity, żeby napisać na nich opinię. Na drugi dzień rano musi zanieść tę opinię, żeby koledzy dostali nagrodę. No i po prostu on to musi zrobić, on nie ma możliwości konsultacji.
Czy od tego momentu zaistniał w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy podobny wypadek pisania opinii ad hoc przez jedną osobę?
W obecnej kadencji Rady Wydziałowej. Nie przypominam sobie.
Czy wobec tego sposób napisania opinii przez kolegi Waldemara Kusza był, jak to kolega sam określił, pewnym wyjątkiem, czy też nazwijmy to precedensem albo kazusem?
Dlatego, że sobie nie przypominam, to wynika z tego, że to byłby wyjątek, no ale... Ale wydaje mi się, że czasami w roli przewodniczącego Rady Wydziałowej zdarza się taka sytuacja.
W uchwale drugiego zjazdu SZSP bardzo mocno zostało określone, że grupy działania mają obowiązek formułować opinie, dokonywać poręczeń we wszystkich istotnych kwestiach związanych z interesami studentów. Dotyczy to takich kwestii jak, a między innymi jest kilka tych kwestii, w których mieści się również ta poruszana. Otóż po prostu mam pytanie natury czysto pragmatycznej czy przepisowej. Jeżeli tak mocno zostało to podkreślone w uchwale drugiego zjazdu ZSP, czy rzeczywiście nie było gdzieś sformułowania na ten temat w dokumentach określających sposób działania organizacji po pierwszym zjeździe ZSP, dlatego że wydaje mi się to trochę, a po prostu...
Mówi przedstawiciel komisji rewizyjnej.
Tutaj jest powiedziane, mają obowiązek, rzeczywiście, obowiązek taki mają, ale nic nie jest powiedziane, czy nie ma prawa takiego przewodniczący Rady Wydziałowej. Po prostu mają obowiązek, ale... No nie wiem, myśmy zinterpretowali to w ten sposób, że po prostu przewodniczący Rady Wydziałowej ma prawo takie wystawić, bo tam nic nie ma konkretnie na ten temat powiedzianego.
Pozwolę sobie na sformułowanie pewnego poglądu. Otóż istnieją w organizacji określone luki w przepisach, które stwarzają możliwości pisania opinii z tak zwanej czapy. Z drugiej strony sprzyja temu działalność różnych pani z dziekanatów, które faktycznie niejednokrotnie żądają dostarczenia im opinii natychmiast lub w najlepszym wypadku za kilka czy kilkanaście godzin. Organizacja studencka nie potrafi się niestety temu przeciwstawić. Podobnie jak nie potrafi przeciwstawić się swoim kolegom, którzy prośbami i groźbami starają się wymusić wystawienie opinii, od której czasem wręcz zależy ich szczęście osobiste, przyszłość i cała masa innych spraw. Oczywiście musi to być opinia w miarę pozytywna. Każda inna traktowana jest jako próba odegrania się, wykorzystania swojej władzy, bo przecież nie lubimy, kiedy mówi się o nas źle. Powstaje jednak pytanie, czy kiedy sytuacja zmusza nas do natychmiastowego napisania opinii o kimś, kogo wcale nie znamy lub znamy bardzo słabo, mamy moralne prawo do sformułowania jej negatywnie? Zło wyrządzić jest bardzo łatwo, naprawić znacznie trudniej. I tu oczekiwałbym wydania przez uczelniany parlament, jeżeli nie może się na to zdobyć zarząd główny SZSP, precyzyjnych zarządzeń określających tryb wystawiania opinii. Chociażby tak jak na Wydziale Elektroniki, gdzie opinię wystawia Rada Grupy Działania, a akceptuje ją lub nie Prezydium Rady Wydziałowej. Dopóki czegoś tu nie zmienimy, dopóty istniał będzie klimat powodujący zmniejszenie poczucia odpowiedzialności, niefrasobliwość czy w skrajnych wypadkach lekceważenie petentów. Klimat, który być może powoduje, że działacze wysokiego szczebla potrafią napisać podanie o pokoje jednoosobowe, bez najmniejszego chociażby uzasadnienia. Czy to jeszcze lekkomyślność, czy już przyzwyczajenie? Wróćmy do procesu. W 12 godzinie, po przesłuchaniu kilkunastu świadków, z których nieliczni tylko potrafili zwięźle i konkretnie odpowiadać na pytania stron i sędziów, rozpoczęły się ostatnie przemówienia. Mówi wnioskodawca.
Rozpoczynając
mowę oskarżycielską. Chciałbym stwierdzić, iż nie posądzam kolegi Ufla o w pełni świadome zniekształcenie prawd zawartych w artykule. Prawdy te w dużej mierze opierają się na autoryzowanych notatkach, jednakże zanim trafiły one na szpalty gazety, przeszły kilkustopniową selekcję. Pierwszym stopniem selekcji był już wybiórczy charakter spisywania tych notatek. Drugim stopniem selekcji było umieszczanie tylko niektórych części spisywanych notatek w artykule. No i trzecim etapem selekcji było zamieszczanie wypowiedzi tylko niektórych osób. Kolega Ufel próbował stworzyć znamiona tak zwanej rzetelnej pracy dziennikarskiej. Kolega Ufel dał się ponieść profesjonalnym emocjom. Po prostu znalazł dobry temat. Temat, gdzie mógł w sposób profesjonalny wyżyć się. Temat, w którym po prostu poczuł swoje posłannictwo. I oczywiście te aspekty wycisnęły na pewno swoje piętno na całej jego działalności dziennikarskiej.
W dalszej części oskarżyciel zwrócił uwagę na tendencyjny według niego dobór świadków, zachwianie proporcji między pozytywnymi i negatywnymi opiniami, nieautoryzowanie wypowiedzi przewodniczącego parlamentu i prezesa technoserwisu, a także samego bohatera artykułu. Wnioskował o udzielenie koledze Uflowi upomnienia organizacyjnego, zamieszczenie na łamach Politechnika sprostowania zatwierdzonego przez Wojewódzki Sąd Koleżeński, a także o przekazanie wniosku redakcji Politechnika o cofnięcie nagrody koledze Uflowi za artykuł Działacz. Ponadto wnioskował o przypomnienie redakcji Politechnika o odpowiedzialności łączącej się z prawem swobodnego wydruku. Po nim głos zabrał obrońca Wojciech Harkin. Zwrócił uwagę na rolę prasy i dziennikarstwa w ogóle, na to, że musi być ono szczególnie wyczulone na zło, bo dobro powinno być przecież sprawą normalną. Im wyżej ktoś stoi w hierarchii, tym ostrzejsza powinna być ocena jego działalności, bo właśnie zachowanie członków organizacji wpływa na opinię o niej. Stwierdził, że istnieje paląca potrzeba kontroli i doskonalenia form działania. Na zakończenie powiedział:
minął czas Stalinów. Ludzi, którzy w realizacji idei przestawali za sobie zdawać sprawę, jak wiele subtelności wpływa na rzeczywistą realizację tej idei. Jeszcze raz podkreślam, to porównanie ma tylko służyć porównaniu kategorii, a nie bezpośredniemu porównaniu sposobów działania kolegi Kusza. Nadszedł czas ludzi, którzy w swym działaniu na zewnątrz obdarzeni będą w mniejszym stopniu tym, co się nazywa siłą przebicia, a pamiętajmy, że siłą przebicia największą obdarzony jest walec drogowy, lecz w większym stopniu obdarzeni będą zauważalną umiejętnością zastanawiania się nad każdym człowiekiem, z którym się kontaktują i nad każdą formą tego kontaktu. Uwarunkowania społeczne, wynikające z zapotrzebowań, z odczuć, które zaprowadziły nas tutaj na tą salę, na której raczej nie czujemy się wrogami, wręcz przeciwnie. Kolega Waldemar Kusz jest dla obrony przeciwnikiem, ale nie wrogiem. Ponieważ zarówno on, jak i my jesteśmy działaczami. Różnimy się pewnym spojrzeniem na niektóre sprawy, ale mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie wniosło wiele do rozwoju obydwu stron. Otóż w świetle przebiegu dzisiejszej sprawy wnoszę o całkowite uniewinnienie kolegi Lecha Ufla zestawianych mu zarzutów.
Jako ostatni mówił oskarżony Lech Ufel.
Człowiek, który niczym się nie przejmuje, nic nie odczuwa, może być dobrym kelnerem, ale nie dziennikarzem. Taki cel przyświeca w ogóle pracy dziennikarskiej i naszemu działaniu. Reportaż pisałem kierując się społeczną potrzebą. Uczyniłem to, oddając głos moim rozmówcom. Mówili o dobrze i źle. W reportażu oni mówili, nie ja. Chodziłem do przypadkowego pokoju. Rozmawiałem, dyskutowałem z nimi. Rozmawiałem z przewodniczącym parlamentu, z przewodniczącym Rady Wydziałowej. Pytałem się o opinię, z kim konsultował, sprawdzałem to. Chodziłem po takim sznureczku, którym w moim odczuciu wydał się niezbędnym i potrzebnym do wykazania prawdy.
Strona wnioskująca nie skorzystała z prawa repliki. Ogłoszenie wyroku przesunięto na godzinę 19 w piątek. Tu jeszcze jedna uwaga, tym razem o samym trybie funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego. Niedopuszczalne jest według mnie przesłuchiwanie świadków, a potem na nowo formułowanie ich wypowiedzi do protokołu, chociaż za obopólną zgodą. Prowadzi to niejednokrotnie do zmiany sensu i charakteru ich wypowiedzi, a w efekcie może rzutować na całość obrazu, zwłaszcza w tak długim, trudnym i nużącym procesie jak ten, którego byłem widzem. A co robić, kiedy świadek zaprzecza swojemu zdaniu sprzed 5 minut, a skład orzekający jest tak zmęczony, że sam dobrze nie pamięta? Oprócz oburzenia sali nie ma możliwości, by mu to udowodnić. A tak niestety zdarzyło się na sali sądowej. I jeszcze jedna sprawa związana z opiniami, ale nie tymi, o których była mowa w artykule Lecha Ufla. Na rozprawie odczytano kilka opinii, a każda z nich była od początku do końca wręcz kryształowa. I to bez względu na to, kto ją napisał i z jakiego źródła pochodziła. Był to jeszcze jeden przykład na pisanie z tak zwanego klucza. Audycja ta powstaje w momencie, kiedy nie znamy jeszcze werdyktu składu orzekającego. Nie muszę dodawać, że jest on dla nas, dziennikarzy, niezmiernie ważny. Ma zweryfikować prawo autora do tworzenia obrazu na podstawie wypowiedzi swoich rozmówców. Przy założeniu oczywiście, że są one prawdziwe, że zostały sprawdzone w najbardziej możliwym stopniu, że istnieje swoboda prasy studenckiej, że najważniejsza jest rzetelność, że każdy musi zdawać sobie sprawę, iż to, co mówi, pisze, może być krzywdzące dla tego drugiego.
Sentencja. Gdańsk dnia 21.10.1977 roku. Wojewódzki Sąd Koleżeński SZSP w Gdańsku w składzie. Przewodniczący Jerzy Zalewski, członkowie Ryszard Markowski, Lech Makowiecki, protokulant Tadeusz Dzieka. Po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 i 21 października 1977 roku sprawy z wniosku Waldemara Kusza przeciwko Lechowi Uflowi, absolwentowi Wydziału MT Politechniki Gdańskiej, obwinionemu o to, że jako autor artykułu pod tytułem Działacz opublikowanego na łamach tygodnika studenckiego Politechnik nr 13 z bieżącego roku, fałszując wypowiedzi swoich rozmówców, fałszywie przedstawiając fakty, jednoznacznie i selektywnie je interpretując, spotęgował niesprzyjającą mi atmosferę na wydziale i uczelni. Orzeka, uznaje Lecha Ufla niewinnym zarzutów przedstawionych we wniosku. Podpisano Jerzy Zalewski, Ryszard Markowski, Lech Makowiecki. Proszę wyłączyć magnetofony.